To kolejne studium dzisiaj. Jaki jest Bóg? No i jaki jest?
Cierpliwy.
Skąd wiesz? Bo tak napisane?
Nie, skąd?
A, słuchałem. A ktoś coś jeszcze powie, jaki jest Bóg? A kto wie, jaki jest Bóg?
Jest miłosierny.
A skąd wiesz?
Bo mi okazuje łaskę codziennie.
Tak?
Wszechmogący.
Tak? Skąd wiesz?
Bo znam Jego cuda, Jego działanie w moim życiu.
Jaki jeszcze jest?
Łaskawy.
A ty skąd wiesz?
Okazał łaskę.
Okej. Okay. A teraz jaki jest? Tak? Jaki jeszcze jest?
Cierpliwy.
Dobre, ale to chyba ktoś...
To już było, nie?
To już było tym.
Wierny.
Czyli tylko raz jest dobry.
Nie, zły czas.
A dla kogo jest łaskawy?
Dla wszystkich ludzi.
Dla kogo jest łaskawy z was?
Dla mnie, dla każdego, myślę, że dla każdego, bo jest cierpliwy.
No właśnie. Widzicie, to inaczej jest studiować. Inaczej czytać, jak coś jest napisane. A inaczej, jak człowiek na własnej skórze doświadcza, jaki jest Bóg. I wtedy nawet, jak ktoś mu coś mówi, to on wie swoje. Dlaczego? Bo on czyta... I sprawdza mu się to w życiu. Bo jak Bóg jest łaskawy, to najpierw musi się znaleźć ktoś, kto tej łaski potrzebuje. Bo jak ktoś łaski nie potrzebuje, już raz ją miał, a teraz już bez łaski żyje, to już po co łaska jest? Do czego ona jest potrzebna? Jak już jest wszystko ok, już Bóg mnie ułaskawił, już jest wszystko w porządku. A jak człowiek codziennie ma świadomość tego, że bez Bożej łaski, bez litości Jego nie jest w stanie przeżyć jednego dnia. Że jakby tak został pozostawiony sam sobie, żyj teraz, pokaż, jaki to ty jesteś teraz odrodzony, dobry, wspaniały. Jak to grzech już nad tobą nie panuje, bo jesteś pod łaską, a nie pod prawem. Tak? No i czyby człowiek zaczyna, to tak różnie to może być. I wtedy sobie uświadamia wiele rzeczy. Także najlepiej rozumiemy, jaki jest Bóg, kiedy w naszym życiu się zdarzają rzeczy, sytuacje, w których doświadczamy tych konkretnych przymiotów Boga. I im częściej ich doświadczamy, tym lepiej go poznajemy. Okej, słuchajcie, to dzisiaj sobie powiemy o kolejnym imieniu Boga, którym Bóg się sam tak przedstawia. Ja połączyłem to w dwa. Można to było zrobić oddzielnie, może i tak będzie, natomiast ja połączyłem to w dwa. Księga Wyjścia, bardzo konkretna sytuacja. Od tego sobie zaczniemy, zanim podam tytuł. Konkretna sytuacja. Księga Wyjścia, 15 rozdział. Izraelici uciekając przed Faraonem przeżywali bardzo tam, siedząc w tym miejscu, z jednej strony morze, z dookoła góry z drugiej strony. Jedno miejsce do ucieczki, ale to miejsce jest zajęte przez rydwany faraona, które prą na nich. I w pewnym momencie na prośbę Mojżesza, na jego ruch laską, tak jak Bóg mu nakazał, uderza w wody zatoki Morza Czerwonego. Woda się rozstępuje i cały lud, wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, suchą nogą przechodzą na drugą stronę, do Arabii. Z Półwyspu Synaj przechodzą do Arabii. I całe wojsko faraona, które za nimi w tą drogę, która po dwóch stronach jest woda, oni w tą drogę wpadają za nimi, i w momencie, kiedy ostatni Izraelita wychodzi na brzeg, woda się zstępuje z powrotem i całe wojsko faraona ginie w morzu. Jest ogromna klęska, jest porażka, ponieważ armia napoleońska faraona ginie. I Mojżesz zaśpiewał wtedy pieśń ku chwale Boga. I przeczytajmy sobie nie całą pieśń, ale trzy pierwsze wersety.
Wówczas Mojżesz i synowie Izraela zaśpiewali Panu tę pieśń. Będę śpiewał Panu, bo bardzo się wywyższył. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan moją mocą i moją chwałą, bo stał się dla mnie zbawieniem. To mój Bóg, dlatego zbuduję mu przybytek. To Bóg mego Ojca, dlatego będę go wywyższał. Pan jest wojownikiem. Pan to jego imię.
Tak. Dzisiaj sobie powiemy o Bogu, który ratuje, czyli o Zbawicielu. I drugie słowo, które dzisiaj sobie krótko mówimy, to odkupiciel. Bo Zbawiciel to znaczy ten, który ratuje. Ratownik. Ten, który ratuje z opresji. I tu Mojżesz wraz z synami Izraela wywyższa Boga za jego moc. Omawialiśmy już, tak? Ale jak już widzicie, już chyba nie muszę wam tego udowadniać, to już jest widoczne. Te wszystkie rzeczy, o które mówimy o Bogu, te wszystkie imiona, one się łączą w obraz osoby. Scharakteryzować Boga można poprzez wymienianie jego imion, jak on się przedstawia. I tu Mojżesz wywyższa Boga, jest Pan, Jah, Pan, władca, dostojnik. Wyratował Izraela z rąk faraona i jego wojska. Wyratował ich, ponieważ byli w sytuacji bez wyjścia. Ale Pan zaczął i Pan skończył, on ich doprowadził. Pan ich wyprowadził z Egiptu, doprowadził ich do ziemi obiecanej. Całą sprawę popsuli Izraelici wtedy. Nie weszli dlatego, nie dlatego, że Pan ich nie doprowadził, ale dlatego, że nie uwierzyli. Z powodu niewiary. Ale Bóg Zbawiciel, Bóg Odkupiciel, ten, który ratuje z niewoli. Zobaczmy sobie kolejny fragment. Księga Królewska. Przepraszam, pierwsza Kronik, nie Królewska, Kronik. 16 rozdział pierwszej Księgi Kronik.
Tak,
16 rozdział pierwszej Księgi Kronik. Werset 35. Jeśli dobrze zanotowałem.
I mówcie, zbaw nas Boże, naszego Boga.
Może wcześniej, bo to jest pieśń Dawida. Od 34 wersetu.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. I mówcie, zbaw nas Boże naszego zbawienia i zgromadź nas i wybaw nas od pogan, abyśmy wielbili Twoje święte imię i chlubili się Twoją chwałą.
Dawid woła do Boga. O co?
Zbaw nas Boże naszego zbawienia i zgromadź nas.
Tak, w Biblii Gdańskiej jest zachowaj nas Boże naszego zbawienia, czyli ratuj nas Boże, bo Ty jesteś naszym ratunkiem. Tak, na nasz byśmy dzisiejszy, współczesny przełożyli. Ratuj nas, ratowniku. Nam ratownik się bardziej kojarzy z jeziorem, z morzem, z pływaniem, ale to jest ten, który ratuje. Czyli Bóg ratuje z rąk wrogów, w tym wypadku z rąk pogan, którzy zawsze byli wrogo nastawieni do Izraelitów. Pamiętajmy, że święte imię Pana jest chlubą dla Izraela, powinno być chlubą dla Izraela. Z prostego powodu. Na tych terenach, które Bóg obiecał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, zawsze mieszkali ludzie. To nie były tereny niezamieszkałe, to nie było bezludzie. Tam żyli ludzie dużo wcześniej, zanim Bóg tam przyprowadził w ogóle Abrahama. Abraham żył na wschodzie, w Ur. I nawet nie myślał, że tam kiedykolwiek on zamieszka. Ale Bóg mu powiedział, wyjdź i ja ci dam ziemię. Jak czytaliśmy sobie wcześniej, pamiętacie imię Boga? Wszechmogący, ten, który włada, król, Pan nieba i ziemi, to Bóg wyznaczył co? Najwyższy co wyznaczył?
Granice
dla narodów. To On decyduje, nikt inny, to Bóg decyduje, gdzie ma kto mieszkać. Ostatecznie Bóg wyznaczył te granice. I kiedy Bóg dał Abrahamowi ziemię, to była to jego decyzja, bo on ją stworzył i on decyduje, kto gdzie ma mieszkać. Ale tam wcześniej już ludzie mieszkali. Ale Bóg powiedział, wy teraz w tym miejscu. To cała historia, pamiętacie? Tam też te narody, które tam mieszkały, miały już tak bardzo... były zaangażowane w zło, w grzech, że Bóg postanowił osądzić te narody, tak? Wiele z nich postanowił wytępić ze względu na poziom zła, jaki prezentowały w swoim życiu. I zaplanował osiedlić tam rodzinę potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli potomków Jakuba. I kiedy Żydzi tam się znaleźli, ja robię taki wstęp, bo też ważne, żeby uświadomić sobie, co to znaczy, że Bóg ratuje. Żebyśmy sobie uświadomili, co to znaczy, że Bóg ratuje, żebyśmy zrozumieli, po co On ratuje i dlaczego Bóg, a nie ktoś inny. Kiedy Bóg przyprowadził tam Izraelitów, kiedy wyprowadził ich z Egiptu, zobaczył ich nieszczęście, że są uciskani, przyprowadził ich na te tereny, które obiecał, to tam byli inni. I nikomu się nie podobało, że teraz oni będą mieszkać w naszych domach. Bo komu by się to miało podobać? Nikt przy zdrowych zmysłach nie zostawia wszystkiego i mówi, a proszę bardzo, a my sobie pójdziemy gdzieś tam indziej. Nie. Ci, którzy tam weszli, oni wzbudzali strach. Dlaczego? Bo z nimi szedł ten, który ich ratował z każdej opresji. Byli niezwyciężeni, niezniszczalni. Dlaczego? Bo ten, który ich pilnował, był niezniszczalny. On ich ratował z każdej opresji, z każdego nieszczęścia. Każda wojna, każda potyczka była obarczona potencjalną klęską. Dlaczego? Bo Bóg stawał zawsze po stronie Izraela. Ale jednocześnie to sprawiło, że oni zawsze byli tam postrzegani jako wrogowie. Nikt nigdy nie darzył ich przyjaźnią. Była próba wkupienia się w nich, w ich łaski, próba wejścia z nimi w koligację, po to, żeby ich wchłonąć, żeby oni przestali być zagrożeniem. Nikt od początku ich tam nie lubił i tak jest do dziś. Jeżeli popatrzycie na historię i sytuację Izraela teraz, nic się nie zmieniło. Wszyscy mówią, to się im nie należy, to nie ich ziemia. Tak samo jak wtedy, to nie ich ziemia. Na jakiej podstawie oni tu wchodzą? Siłą wchodzą tutaj. No nie. Z perspektywy tych ludzi tak. Ale z perspektywy tego, co mówi Bóg, inaczej jest. A tak naprawdę liczy się tylko perspektywa Boga. Bo On wie więcej, niż wie każdy pojedynczy człowiek. I jeśli Dawid woła, że Bóg jest naszym ratunkiem przed poganami, to Dawid wie, o czym mówi, ponieważ nikt nie jest w stanie ich uratować przed taką chmarą, przed taką ilością wrogów, bo Izrael nie był ani duży, ani liczny, ani silny. Nigdy tacy nie byli. Ich siłą był Bóg. Pan ich był siłą. Dlatego tym bardziej się ich bano, bo tylu ich tylko jest, a nie można z nimi wygrać. Więc Dawid mówi o tym, że Bóg ratuje ich z rąk wrogów, ponieważ sami się nie są w stanie wyratować. Człowiek, który uważa, że jest sam w stanie się wyratować, sam w stanie się zatroszczyć o siebie, on nie potrzebuje pomocy. On nie pozna Boga jako tego, który zbawia. On będzie słyszał, on przeczyta. On może przyjąć do wiadomości, ale jeśli Bóg cię nigdy nie uratował przed niczym, jeśli nie masz tej świadomości, że Bóg cię przed czymś uratował, to nie znasz Boga pod tym imieniem. Ty tylko słyszałeś to imię, ale ty go nie poznałeś. Dawid go poznał nie raz, nie dwa i nie trzy. Bóg za każdym razem ratował Dawida. Wyciągał go z każdej opresji. Ale Dawid mu zawsze ufał i zawsze w nim widział ratunek. Nie w sile konia, nie w sile oręża, nie w sile żołnierzy, nie w sile sojuszów. On widział siłę w Panu. I wie, co mówi. Zobaczcie, co mówi dalej Dawid. Psalm 6. Kilka psalmów teraz. Psalm 6. To jest krótki psalm. Dlatego dwa psalmy chyba sobie przeczytamy w większych fragmentach. Psalm 6. Dobrze. To jest 10 wersetów. Psalm 6. Przeczytajmy sobie ten psalm.
Panie, nie karcz mnie w swoim gniewie i nie karcz mnie w swojej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, Uzdrów mnie, Panie, bo moje kości drżą i moja dusza bardzo się zatrwożyła. Lecz Ty, Panie, jak długo jeszcze? Zawróć, Panie, ocal moją duszę. Wybaw mnie ze względu na Twe miłosierdzie. W śmierci bowiem nie ma pamięci o Tobie, a w grobie któż Cię będzie wysławiać? Zmęczyłem się moim wzdychaniem. Co noc zalewam łzami moje posłanie. Moje łoże jest mokre od płaczu. Moje oko zaćmiło się od smutku. Zestarzało się z powodu wszystkich moich wrogów. Odstąpcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość, bo Pan usłyszał głos mego płaczu. Usłyszał Pan moją prośbę. Pan przyjął moją modlitwę. Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie. Niech uciekną i będą pohańbieni w jednej chwili.
Mm-hmm. Co mówi Dawid? W jakich okolicznościach Bóg ratuje Dawida?
Strachu.
Słucham?
Strachu, bo
Dawid jest słaby.
Dawid się boi. Kogo tak. się boi?
Pana. Wrogów.
Dawid się boi wrogów. I do jakiego momentu się boi? Do jakiego momentu się boi? Bo jak się boi, to co robi? Co robi w tym swoim?
Woła do Pana.
Woła do Pana. Płacze.
Tak, płacze.
Nie ma jak gdyby rozwiązania, bo on płacze do Pana, woła i czeka na wysłuchanie prośby. I co się staje w pewnym momencie?
Pan usłyszał.
Pan usłyszał. I teraz jak się zmienia narracja Dawida?
No, niech się zawstydzą i zatrwożą moi wrogowie.
Teraz uciekajcie, bo Pan się za was weźmie. Ten, który mnie uratuje, on się za was weźmie. Dawid nabiera odwagi wtedy, kiedy Bóg wysłuchuje jego prośby. Bóg ratuje tych, którzy do Niego wołają. Lituje się nad nimi. I wyciąga ich z nieszczęścia. Psalm 37. Werset od 37 do 40. 37 od 37 do 40.
Spójrz na nienagannego i przypatruj się prawemu, bo ten na końcu osiągnie pokój. Lecz przestępcy razem zginą, niegodziwi na końcu zostaną wytępieni. Zbawienie zaś sprawiedliwych pochodzi od Pana. On jest ich siłą w czasie utrapienia. Pan ich wspomoże i wyzwoli. Wyzwoli ich od niegodziwych i wybawi, bo w Nim pokładają nadzieję.
Co mówi Dawid?
Że zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana.
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, tak. I co jeszcze mówi?
Że jest ich siłą.
Słucham?
Jest ich siłą w czasie utrapienia. To jest ten sam
tak.
wersek.
I co jeszcze mówi?
Że uratuje ich, pozwoli.
Kogo uratuje?
No tych sprawiedliwych. Tam, po sprawiedliwych.
Tych, którzy pokładają.
O, dobrze. Czyli ten sprawiedliwy, nie wystarczy, że on będzie sprawiedliwy. Ten sprawiedliwy musi w Bogu mieć nadzieję. Bo czasami jest tak, że człowiek woła do Boga o pomoc, ale nie wierzy, że Bóg może pomóc. Woła, bo tak trzeba. Bo tak jest poprawnie. bo tak jest religijnie. Ale w głębi duszy nie wierzy, że może coś się stać. I tak naprawdę robi to, bo nie ma pomysłu, jak samemu rozwiązać problem. Bardzo często tak jest. Więc Bóg ratuje nie tych, którzy do Niego wołają, tylko li. Ale ten fragment mówi coś więcej. Wołają, bo wiedzą, że On może pomóc. Jeśli nie wierzysz, że Bóg może Ci pomóc, jeśli niewiara wkradła się w Twoje serce, powiedz to Bogu. Powiedz to Bogu. Nie udawaj lepszego niż jesteś. Nie mów, że wierzysz, jak nie wierzysz. Bo robisz z siebie kłamcę. Ale Bóg wie, jaki jesteś. I jeśli z wiarą się do Niego pomodlisz, szczerze wyznasz Mu wszystko, to Pan Cię nie zostawi. Jeśli spojrzycie na swoje życie od momentu nawrócenia, spróbujcie znaleźć jedną sytuację w waszym życiu, że Bóg was zostawił samych i musieliście kompletnie od początku do końca załatwić jakąś rzecz sami. A jeśli taką rzecz w swoim życiu znajdziecie, to zastanówcie się, co to było. Co robiliście, że Pan was zostawił i czy na pewno was zostawił? Bo czasami jest tak, że my się nad tym nie zastanawiamy. Pan ratuje tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. On ich wspomoże, On ich wesprze. On ich nie zostawi samych. Psalm. Teraz będziemy tak. Psalm 68. Troszkę w różne miejsca zajrzymy. Psalm 68. Werset 18 i 20, do 20. 68, 18 do 20.
Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dary buntowników, aby Pan Bóg mógł z nimi zamieszkać. Błogosławiony Pan codziennie obsypuje nas swymi dobrami, Bóg naszego zbawienia. Nasz Bóg jest Bogiem zbawienia. Pan Bóg wybawia od śmierci.
Co mówi psalmista? Tutaj. Jeszcze raz przeczytaj po malutku.
Jeszcze raz? Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby Pan Bóg mógł z nimi zamieszkać. Błogosławiony Pan codziennie obsypuje nas swymi dobrami Bóg naszego zbawienia. Nasz Bóg jest Bogiem zbawienia. Pan Bóg wybawia od śmierci.
Pan wybawia od śmierci. Teraz jak otworzycie list do Efezjan, 4 rozdział, 8 do 10 wersetu, to znajdziecie bardzo podobne słowa.
Proszę, list do Efezjan, 4 rozdział, tak?
Jeszcze raz?
List do Efezjan, 4 rozdział.
Tak. 8 do 10. Tam jest mowa o Chrystusie, który zmartwychwstał.
Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko, ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.
Ten fragment w połączeniu z tym, co mówi Paweł w liście do Efezjan, pokazuje, wspaniałą prawdę o Bogu. Ponieważ można mieć taki bardzo wąski zakres pomocy Bożej. I my bardzo często jako ludzie mamy taką tendencję do zawężania, że Bóg pomaga tu i teraz. I często jest tak, że ludzie, którzy tak właśnie postrzegają pomoc Bożą, kiedy dzieje się tak, że ludzie, którzy zaufali Bogu, po ludzku nie otrzymują tej pomocy, której by potrzebowali. Są biedni, nie wiem, i są biedni, i Bóg ich nie obsypuje złotem. Są chorzy i nie, no, są chorzy, głodni, cierpią i to się nie zmienia. A oni wciąż wierzą. I ktoś z boku patrzy, mówi, to jak to ten Bóg, on tam nie pomaga? Czy tu jest napisane, że wyrwie od wszystkich wrogów, zwycięży, pokona ich, trupy będą leżeć, a on będzie szedł jak zwycięzca. Bo tak napisał Dawid. No właśnie ten fragment, te dwa fragmenty pokazują szerszą prawdę o ratunku Boga. Że Bóg nie tylko ratuje tu i teraz, ale Bóg ratuje od czegoś dużo groźniejszego i straszniejszego niż tylko tu i teraz. Bo tak jak Pan Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic wam nie mogą zrobić. Nie są w stanie zagrozić waszej duszy. Ale bójcie się tego, który ciało i duszę może wrzucić do Gehenny. Tego się bójcie. Więc Bóg ratuje nie tylko tu i teraz, ale przede wszystkim Bóg ratuje od wiecznej śmierci. I na jaśnie tą prawdę wywiódł właśnie Chrystus, przekazując tą dobrą nowinę apostołom, a oni nam. Więc Bóg jest tym, który ratuje nie tylko w codziennych problemach, daje rozwiązanie, podnosi, pomaga przejść trudności, zachować wiarę w obliczu doświadczeń i prób, zachować wiarę, nie zwątpić, bo to też jest zwycięstwo. Ale Bóg ratuje przed wiecznym potępieniem, przed wieczną karą, przed tym ratuje czymś, co będzie trwało zawsze, a nie tylko przez jakiś czas. Ale wspaniale to brzmi i to jest prawda, zaraz sobie dalej będziemy czytać o tym. Natomiast my niestety jako ludzie w tych ciałach jesteśmy tak skonstruowani nieszczęśliwie, że bardziej nas przeraża ból tego ciała i cierpienie fizyczne niż cierpienie, obraz cierpienia w jeziorze ognia i siarki. To nas bardziej przeraża niż tamto. Niestety tak jesteśmy skonstruowani. Dlatego często jest tak, że ludzie się boją tych tutaj chorób, bólu, tego wszystkiego, oni by nie chcieli cierpieć, ale jak im się mówi o wiecznej męce, to jest takie
odległe.
Nie tyle odległe, co takie w ogóle jakieś obce, takie
abstrakcyjne.
Abstrakcja kompletna. Tak, abstrakcja kompletna. Natomiast z perspektywy Boga jest zupełnie inaczej. I zaraz sobie o tym powiem. Więc Bóg jest Zbawicielem, jest ratownikiem, ratunkiem, tym, który ratuje, wyciąga człowieka z opresji, która mu grozi, wiecznej śmierci. Nie tylko tu śmierci, ale śmierci wiecznej. Psalm 140. Psalm 140, 6 i 7 werset.
Powiedziałem Panu, Ty jesteś moim Bogiem. Wysłuchaj, Panie, głosu moich błagań. Panie, Boże mego zbawienia. Panie Boże, mocy mego zbawienia, który osłaniasz moją głowę w dniu bitwy.
Dalej, nie dawaj, Panie. Nie dawaj, Panie, bezbożnemu, czego żąda, ani myśli jego złej góry nie dawaj, żeby się nie podniósł sel. Pan co osłania tutaj? Co Pan osłania?
Głowę
osłania w dniu bitwy. Głowa jest najbardziej wrażliwym częścią ciała w czasie bitwy. Kto raz dostał w głowę, wie. Ręka tak nie jest groźna. Noga, wszystko inne. Brzuch jak głowa. I otwórzmy teraz sobie znowu list do Efezjan. Przeczytajmy sobie od 10 do 18 wersetu, 6 rozdział. Znany fragment. Nic nowego nie przeczytamy. Efezjan, 6 rozdział. 6 rozdział od 10 do 18. Tam będzie więcej, ale... Kto przeczyta?
W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Przyzdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przeposawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. We wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych.
Paweł, psalmista, mówi o walce z wrogami, ale nie dajcie się zwieść takim oceną, że Dawid, jak mówił o ratunku, to tylko od wrogów, od wojny. Dawid mówił też o sprawach duchowych. Jeżeli się wczytacie w psalmy, to zobaczycie, że Dawid, kiedy był zagrożony, przeżywał. Przeżywał walkę duchową. Bał się, wołał, martwił się, nie spał, oka nie mógł zmrużyć. On toczył też walkę duchową. I Pan ochraniał jego głowę nie tylko fizycznie, ale i też ochraniał jego głowę w sposób przenośny, duchowy, byśmy powiedzieli. I Paweł tutaj też mówi o takiej ochronie, którą Bóg daje tym, którzy walczą. Walczą z sobą, walczą ze swoimi słabościami, walczą z przeciwnościami z zewnątrz i z wewnątrz, które są, których źródłem, których inicjatorem są moce ciemności w okręgach niebieskich. I zobaczcie, co mówi o zbawieniu. Co jest tym zbawieniem?
Hełm.
Co hełm ochrania?
Głowę
hełm ochrania, czyli ratunek Boży, zbawienie Boże ochrania głowę. Wiara w to, że Bóg może przyjść, ona chroni twoją głowę. Najczulszy punkt. Człowiek, który wierzy, że Bóg pomoże, jest chroniony w najbardziej wrażliwym miejscu. Czyli jeśli chcesz zastosować pozostałe rzeczy, to musisz zachować wiarę. Zachować wiarę. Nie zwątpić, że Bóg jest, że Bóg żyje i że Bóg cię nie zostawi. Jeśli w to zwątpisz, to tak jakbyś odkrył głowę. Bóg osłania w czasie walki, również prowadzonej tej duchowej. Bóg osłania, ochrania człowieka. Mamy Słowo Boże. Mamy posłuszeństwo Bogu. Mamy nadzieję. Mamy wszystko. Ale hełm zbawienia ochrania głowę. To Bóg nas osłania w czasie tej walki. Pamiętajmy, że to, że kiedy mamy doświadczenia, próby, zwątpienia, kiedy zaczynamy się bać, kiedy przychodzą na nas różnego rodzaju pokusy, to, że je przechodzimy i zachowujemy wiarę, to jest Boże działanie, nie nasze. Bo sami byśmy nie dali rady. Bo często jest tak, że patrzymy jedni na drugich, czasami opowiadamy coś o sobie i ktoś może sobie pomyśleć, no co on opowiada takie rzeczy, ale to nie jest taki problem straszny przejść to. Robi z tego taką wielką rzecz, takiej drobnej sprawy, on opowiada, może nic nie powiemy. Ale broń nas, Panie Boże, żebyśmy tak pomyśleli. A jeżeli nawet takie myśli przychodzą, to nie stawajmy się ignorantami, ponieważ wystarczy, że z nas Pan cofnie rękę i dużo mniejsza rzecz nas powali. Miejmy tego świadomość, że to, że jesteśmy mocni w jakiejś sprawie, to tylko dlatego, że Bóg nas chroni. Że wiele razy tego doświadczyliśmy, że nasza wiara w tym momencie wzrosła, ale wystarczy tylko, że dopuści się do nas mocy ciemności, żeby nas wypróbować. I mała rzecz odbierze nam sen, odbierze nam pokój, że gotowi byśmy sobie, jak ja to mówię, łeb urwać, ale się go nie da urwać. Dlatego pamiętajmy, że Bóg nas ratuje nawet wtedy, kiedy o tym nie pomyślimy. Często pomyślimy sobie, no udało mi się. Nic ci się nie udało, gdyby nie Pan, który cię ochraniał. Który w pewnym momencie powiedział, koniec, dość. Czytam teraz tą książkę, którą pewnie już niektórzy z was przeczytali. Ale też pamiętam z innych miejsc Husa, który jak miał być spalony tuż przed śmiercią, to on zachowało się to, co on napisał, tak? I on się wtedy, wiecie o co, pamiętacie o co on się modlił do Boga? On powiedział, nie przejdę tego. Nie będę w stanie stanąć bohatersko i zostać spalonym. Nie dam rady. Już wam w skrócie tak opisuję. Boże, daj mi siłę, żebym mógł pójść w ślady Chrystusa. On miał świadomość tego, to go tak przerażało, że on wiedział, że on nie da rady. Nie wie, co on zrobi, jak stanie tam i będzie na tym stosie i zacznie się palić. Ale on wołał do Boga. Żeby Bóg dał mu siłę to przejść i zachować wiarę, żeby móc pójść w ślady Chrystusa. Jestem przekonany, że to, że tak dokonał życia, tutaj tego, to wierzę, że Bóg go wysłuchał. Bo byli też tacy, którzy cofali wiarę, odwoływali wszystko, bo byli przerażeni męką w ogniu. Więc pamiętajmy, że Bóg osłania nas w czasie walki każdej. Każdej walki Bóg nas osłania. Nie liczmy na siebie. Albo On jest ratownikiem, albo my sami dla siebie. Kolejny fragment. Księga Izajasza. 12 rozdział. Tam jest u was tak przetłumaczone. Troszkę dziwnie, nie wiem dlaczego, ale przeczytamy sobie. Księga Izajasza. 12 rozdział. Werset drugi. Czekajcie, dobrze. Tak. Pierwszy i drugi.
W tym dniu powiesz, wysławiać Cię będę, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, odwróciłeś swój gniew i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Jehowa, Bóg, jest moją mocą i moją pieśnią. I On stał się moim zbawieniem.
Tu jest użyte, tam gdzie macie Jehowa, tam jest użyte to samo słowo, które w Księdze Wyjścia jest w 15:2. Pan. I to jest słowo Jah. Imię Boga. To jest ten, który jest. Ja. Ja. Pan. I ten właśnie Bóg jest zbawicielem. W jakim sensie? Popatrzcie. Co prorok? Z czym prorok ma tu problem? Co on mówi?
Zaufam, że gniewał się na niego Pan, ale odwrócił swój gniew i pocieszył.
I jak Pan się na niego zagniewał, to co się wtedy stało?
Odwrócił swój gniew.
Nie, wcześniej, zanim odwrócił. Co się stało?
Pocieszył.
On, wydawało mu się, że został sam, bo go otoczyli wrogowie. I zaczął się bać. Strach paraliżuje człowieka. Kto się bał, to wie. Jak jest wszystko dobrze, to nam się wydaje, że my się nie boimy, że my będziemy odważni, że ja zrobię to i to, jak się to i to stanie, jak on tak mógł. Ja to bym tam... Mówisz tak, dlatego że nie sparaliżował cię strach. Ale wystarczy, że sparaliżuje cię strach i nie zrobisz nic. A psalmista, nie psalmista, a prorok mówi, że Bóg jest moją mocą, moim zbawieniem i moją pieśnią. On zabiera strach. I zobaczcie list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 6 werset. Hebrajczyków, 13 rozdział i 6 werset.
Śmiało więc możemy mówić, Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek.
Nie będę się bał. Nie będę się bał. Bo Pan, ten, który jest władca, ten, który wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Bo to są inne słowa na określenie Jahwe. Też będziemy sobie o tym imieniu mówić. Na sam koniec. Ten, który jest, będzie na sam koniec. On jest moją pieśnią, moim ratunkiem i On zabiera strach. Bóg zabiera strach. W sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie nic z nim zrobić, Bóg może go zabrać. Ale Bóg też może dać nam siły, żeby w tym strachu przejść i zachować wiarę. Dlatego prorok mówi, że mój Bóg jest moją pieśnią, bo ktoś, kto się nie boi, kto nabrał odwagi, kto się ucieszył, śpiewa. Mojżesz zaśpiewał pieśń. Jak była zwycięska bitwa, to Dawid pisał psalmy, pieśni. Gdzie się śpiewało? Na nutę taką i taką. Pan, ten, który jest wczoraj, dziś, ten sam, na wieki, jest zbawieniem i mocą i pieśnią i zabiera lęk. Pamiętajmy o tym. Nie jesteśmy w stanie sami zapanować nad strachem. Możemy się na tyle opanować, żeby coś zrobić w tym czasie, ale nie jesteśmy w stanie wyrzucić go z głowy. Są różne metody leczenia, jak to się mówi, tego, czy panowania nad tym. Okej. Nie będę dyskutował z tymi, którzy uważają inaczej. Ja wiem jedno, tylko Bóg zabiera strach. Skutecznie. Bez pracy nad samym sobą. A wiecie, dlaczego zabiera strach? I dlaczego ratuje? Bo jest dobry i łaskawy. Bo jeśli człowiek powie, nie dam rady, Panie, wiesz, jakie jestem ulepienie, to litujesz się nad kimś, kto się przyznaje, że jest słaby? A litujesz się nad kimś, kto uważa, że wszystko może? Mówisz, dobra, to próbuj. Powodzenia. Żal ci tego kogoś, bo wiesz, że się sparzy, ale nie litujesz się nad nim, bo on nie potrzebuje litości. Także pamiętajmy, kim jesteśmy i pamiętajmy, komu Bóg pomaga. On nam bez niczego pomaga. Ale lepiej jest to widzieć, niż być na to ślepym jak kret. Ponieważ, tak?
Przepraszam, jeszcze fajny ten werset trzeci jest tutaj w Izajaszu. Z radością więc będziecie czerpać wodę ze zdroju w zbawienie.
Ratunku. Będziesz czerpać wodę. Pięknie. Nie. Można by było dopisać, ok. Świetnie. Idźmy dalej. Izajasza, 33 rozdział. Piąty, szósty werset. Trzydziesty trzeci rozdział, piąty i szósty werset. Przeczytajmy sobie od czwartego do siódmego. Od czwartego do szóstego. Od drugiego może. Okej, niech będzie kontekst cały.
Panie, zlituj się nad nami, Ciebie oczekujemy. Bądź ramieniem dla swoich każdego poranka i naszym zbawieniem w czasie ucisku. Na głos wrzawy rozpierzchną się narody. Gdy się podniesiesz, rozproszą się poganie. I wasze łupy będą zabrane, jak się zbiera robactwo. A jak rzuca się szarańcza, tak on przypadnie na nie. Pan jest wywyższony, bo mieszka na wysokości. Napełni Syjon osądem i sprawiedliwością. Mądrość i wiedza będą utwierdzeniem Twych czasów, siłą i Twoim obfitym zbawieniem, a bojaźń Pana to Jego skarb.
Bojaźń Pana. Co jest początkiem mądrości?
Bojaźń Pana.
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Poznanie, wiedza. Co utwierdza w ciężkich czasach? Jak jest ciężko, co utwierdza? Szósty werset mówi.
Mądrość i wiedza.
Mądrość i wiedza. Czyli poznanie Pana jest ratunkiem. Im lepiej znasz Pana, tym lepiej jesteś utwierdzony w wierze. Żeby to w jakiś taki sposób jeżeli ktoś wam mówi, że wam pomoże, albo mówi, znam kogoś, kto tam pomoże, ale wy go nie znacie, więc na czyim słowie polegacie?
Na tym, co mówi.
Na tym, co mówi, no bo on może lepiej zna. Ale jeśli kogoś dobrze znasz i wiesz, co on może, i on ci mówi, że ci pomoże, to kiedy masz większą pewność i kiedy bardziej spokojny jesteś? Kiedy znasz kogoś. Kiedy parę razy już się przekonałeś, że to jest osoba, która może coś załatwić, może pomóc, tak? Zna się, tak? Że to jest osoba kompetentna, że pomógł mi, to dlaczego tym razem nie pomoże mi, tak? Ale jeżeli kogoś nie znasz, to owszem, ten ktoś może pomóc, ale ty nie wiesz tego. Masz wątpliwości, nie jesteś pewny. Tak samo tu. Im lepiej poznajemy Boga, im częściej doświadczamy Jego działania, im lepiej poznajemy Pismo Święte, tym więcej się o Bogu dowiadujemy i powinniśmy, przynajmniej logiczne to jest, że nabieramy większego zaufania. Uczymy się. Uczymy się, jaki jest Bóg. I oczywiście każda nowa sytuacja jest wyzwaniem. Ale zawsze tak będzie. Dlaczego? No bo tam, gdzie już Pan pomógł, to wiadomo, pomógł, chwała Bogu, ale to już za nami. Ale pojawia się druga taka sama sytuacja albo podobna i znowu jest strach. Potem trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. A potem przychodzi jedenasty, siadasz i jest ci wstyd. I mówisz, Boże, 10 razy nigdy mnie nie opuściłeś, a ja znowu wątpię, że opuścisz mnie ty. Ale ten wstyd jest również wynikiem wiedzy. Bo ty już wiesz, że on cię nie opuścił. Ty swoje wnioski budujesz na tym, czego się dowiedziałeś, co wyczytałeś i co wypróbowałeś. Za pierwszym razem się nie będziesz wstydził. Tylko będziesz wszystkim biegał i rozpowiadał, jak to Pan ci pomógł. Z radości, jak małe dziecko. Czwartym razem, piątym, szóstym już inaczej będziesz chciał to opowiadać, żeby wyszło, że ty znowu taki nie jesteś, będziesz to inaczej ubierał w słowa. Albo w ogóle nic nie powiesz. Ale poznanie Pana jest ratunkiem. Ono utwierdza w wierze w ciężkich chwilach. I tak jest. Trzy fragmenty teraz przeczytamy. Pierwszy to jest znowu prorok Izajasz, 49 rozdział. Izajasz, 49 rozdział, od 5 do 10 wersetu. Od 5 do 10.
A teraz mówi Pan, który stworzył mnie na swego sługę już od łona, abym przyprowadził do niego Jakuba. A choćby Izrael nie był zebrany, będę jednak wysławiony w oczach Pana, a mój Bóg będzie moją siłą. I powiedział, to za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić ocalonych z Izraela. Dlatego ustanowię Cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. Tak mówi Pan, odkupiciel Izraela, Jego święty do tego, którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody, do sługi władców. Królowie zobaczą Cię i powstaną książęta, oddadzą Ci pokłon przez wzgląd na Pana, który jest wierny, przez wzgląd na świętego Izraela, który Cię wybrał. Tak mówi Pan, w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Będę Cię strzegł i ustanowię Cię przymierze dla ludu, abyś utwierdził ziemię i rozdzielił opustoszałe dziedzictwa. Abyś mówił więźniom, wyjdźcie, a tym, którzy są w ciemności, pokażcie się. Będą się paśli przy drogach i na wszystkich miejscach wysokich będą ich pastwiska. Nie zaznają głodu ani pragnienia i nie porazi ich upał ani słońce, bo ten, który lituje się nad nimi, poprowadzi ich do źródeł wód. Mm-hmm.
Słowa prorocze, ponieważ one się nie mogły ziścić w życiu proroka Izajasza. Nie za jego życia. Otwórzmy księgę Łukasza, Ewangelię. 2 rozdział, 29-32. Zobaczmy, w jakich okolicznościach jest cytowany Izajasz. Tak, 2 rozdział, 29-32. Łukasza, 2 rozdział, 29-32. Kto przeczyta?
Ja mogę. Teraz pozwolę odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi, światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela.
Co mówi? No. Nie wystarczy przeczytać. Trzeba jeszcze wiedzieć, co tam jest napisane.
Oczy Symeona ujrzały zbawienie. Mhm.
To, o którym...
Izajasz mówił.
O którym mówił Izajasz. Czyli Izajasz nie mówił o sobie. Mówił o tym, o ratunku dla Izraela. W czasie, kiedy Izrael chylił się ku upadkowi z powodu swoich jego postępowania. Ale Izajasz zapowiedział, że przyjdzie dzień, że Bóg uratuje Izraela. I Symeon mówi, moje oczy to oglądają. I w jakich okolicznościach to się działo, gdy wziął to dziecko na ręce? Mówi, teraz ja oglądam to. I zobaczcie Dzieje Apostolskie, 26 rozdział. Paweł w swoim przemówieniu zwraca na to samą uwagę. Zobaczcie, 22, 23 werset. Kiedy bronił się przed Festusem, to co mówi? Zobaczcie, 22, 23 werset.
Ale dzięki pomocy Boga żyje do dziś, dając świadectwo małym i wielkim, nic nie mówiąc oprócz tego, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że nastąpi, że Chrystus ma cierpieć, jako pierwszy z martwych wstać i zwiastować światłość temu ludowi i poganom.
Głosić co?
Co powiedzieli?
Światłość. Wyratować Żydów i pogan. Więc Bóg w Jezusie Chrystusie stał się tym, który uratował Żydów i pogan. Uratował ich nie od niewygodnego życia, od prześladowań, ale wyratował ich od wiecznego potępienia za grzechy. To, co przeciętnemu człowiekowi wydaje się abstrakcyjne, jest dużo bardziej groźne niż to, co nieabstrakcyjne. A wiecie dlaczego? Na jakiej podstawie ja tak twierdzę? Bo możecie powiedzieć, że wcale nie masz racji. Mylisz się. Jak człowiek cierpi ból fizyczny, to różne rzeczy ludzie robią. Czasami jest to nie do zniesienia. Ja się skaleczę i nigdy cię naprawdę nie bolało i można takie różne argumenty wytaczać. Można. A ja twierdzę, że wieczna męka w jeziorze ognistym jest nieporównywalnie straszniejsza niż najgorsze cierpienie tego ciała. Czy jesteście mi w stanie powiedzieć, jeżeli się ze mną zgadzacie, to co jest argumentem? Jaki argument byście na to podali?
Śmierć Chrystusa.
Tak? Słucham?
Śmierć Chrystusa za nas.
Mhm. Tak. Jak musi to być groźne, skoro Bóg stąpił na ziemię, cierpiał fizycznie, dał się ukrzyżować, przelał krew, żeby przed tym ratować. Jak musi to być przerażające, skoro sam Bóg stąpił na ziemię, żeby cierpieć, żeby innych uratować przed tym. Nie uciekał od cierpień fizycznych, żeby ratować ludzi przed jeziorem ognistym. Więc to jest tak straszne, że aż Bóg musiał przyjść na ziemię i oddać swoje życie. To jest tak straszne, że aż taką trzeba było zrobić misję, aż taką ofiarę ponieść, to jest tak straszne. Jeżeli to, co zrobił Chrystus, kogoś nie przekonuje, to nic go nie przekona. Tylko, że jak się człowiek tam już znajdzie i sprawdzi, że rzeczywiście tak jest, to będzie za późno. Nie da się stamtąd wyjść. Po prostu nie da się stamtąd wyjść. Więc Bóg w Jezusie Chrystusie stał się tym, który ratuje Żydów i pogan od wiecznego potępienia, od kary za grzechy. Prorok to zapowiedział, Symeon to zobaczył, Paweł tego doświadczył, a my o tym czytamy. I chwała Bogu, jeśli Duch Święty nam to potwierdza. Izajasza, 52 rozdział, 9-10 werset. Dzisiaj mamy Izajasza. 52 rozdział, 9-10 werset.
Wykrzykujcie i śpiewajcie razem ruiny Jerozolimy. Pan bowiem pocieszył swój lud, odkupił Jerozolimę. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
Co Pan zrobił?
Odkupił.
Tak. Odkupił. Przepraszam. Jerozolimę. Znowu należy do Pana. Łukasza, 3 rozdział. 1-6. 3 rozdział, 1-6 wersetów.
W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachinu, i Lizaniasz tetrarchą Abileny,
Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni i obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obnażone. To, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie i ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże.
40 rozdział jest cytowany, a my czytamy Izajasza, rozdział 52. Pan zapowiada powrót na Syjon. Izajasz zapowiada, że Pan się zbliża, a Jan mówi: szykujcie się. Prorok mówi to wcześniej, o powrocie Pana na Syjon. Mówi o tym, że przyjdzie, a Jan zapowiada: już jest. Wrócił do Jerozolimy. Rzymian 1,16. Kolejny fragment w tym samym akapicie. Rzymian 1,16.
Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka.
Najpierw Żyda, potem i Greka. I drugi list do Tymoteusza, pierwszy werset, pierwszy rozdział, 10 werset. No proszę, kto przeczyta? Jeszcze raz. Czytane było?
Nie.
No to proszę.
Pierwszy rozdział, 10.
Tak.
A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez Ewangelię.
Tak. Przyszedł Pan. Prorok zapowiadał przyjście Pana. Prorok zapowiadał nadzieję, radość, ratunek. Ale nie ratunek znowu doraźny, a ratunek na zawsze. Taki, po którym już ratować nie trzeba. Człowiek się cieszy, że został wyratowany. Ale życie jest tak skonstruowane, że za chwilę znowu go trzeba ratować. Bo ciągle wpadamy w jakieś problemy. I ciągle potrzebujemy pomocy. I człowiek gdzieś tam pod skórą marzy o tym, żeby już tak nie walczyć. Żeby już tak było, że już będzie tylko dobrze. Każdy o tym marzy. I każdą chwilę, kiedy jest dobrze, jeden pielęgnuje, drugi lekceważy. Różnie podchodzimy do tego czasu, kiedy jest dobrze. Czasami mamy wyrzuty sumienia, że za dobrze jest, gdzieś tam sobie myślimy. Różne myśli człowiekowi się kotują w głowie. Jeden, jak jest dobrze, to zaraz się martwi, że zaraz będzie niedobrze. Różnie podchodzimy do tego. I różnie sobie z tym radzimy. Każdy na swój sposób. Ale im bliżej w takich sytuacjach jesteśmy Słowa Bożego i poznania Boga, tym lepiej będziemy funkcjonować wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy są problemy. Kiedy mamy odpoczynek i kiedy mamy walkę. Ale Słowo Boże mówi, że przyjdzie taki dzień, że Pan wróci na Syjon, że zbawienie stanie się już ostatecznie udziałem Żydów i pogan i skończy się walka. Skończy się ciągłe zagrożenie i wołanie do Pana, ponieważ już będzie odpoczynek. To będzie ostateczny ratunek. I ten ratunek okaże się nie w kimś innym, jak w Jezusie Chrystusie. On już się okazał przez wiarę, a kiedy przyjdzie znowu drugi raz Pan, wtedy się to wszystko ukonstytuuje raz na zawsze. I tylko ręce Pana tego mogą dokonać. Więc też ratunek czasami warto zdefiniować, bo może się okazać, że nie chodzi o ratunek, a z perspektywy zagrożeń chodzi o ratuneczek. Ale w naszej głowie może to być zupełnie inaczej. Bo tak jesteśmy skonstruowani, że się bardziej skupiamy na ratuneczkach niż na ratunku. A warto sobie przypominać, co zrobił nam Pan i co robi nam każdego dnia. I dostrzec błogosławieństwo i potęgę Bożej pomocy, że wciąż trwamy w wierze. Nie lekceważmy tego. Bo to jest wielka łaska, ale też wielka pomoc z Pana strony. On ochrania naszą głowę. Apokalipsa, 7 rozdział, 10 werset i 12 rozdział, również 10 werset. Apokalipsa 7:10, 12:10.
I wołali donośnym głosem: zbawienie należy do naszego Boga zasiadającego na tronie i do baranka.
Ci, którzy otaczali tron, wołali donośnym głosem: zbawienie należy do naszego Boga zasiadającego na tronie i
do baranka.
Do nich należy ratunek. Oni są źródłem zbawienia. I drugi werset.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
Nastało zbawienie, stał się ratunek, dokonał się ratunek, dokonało się wyzwolenie, ponieważ ten, który oskarżał, już nie oskarża. Czyli chwała za ratunek jest Bogu i barankowi. Pamiętajmy o tym. Źródło zbawienia to Ojciec i Syn. I posłany przez nich Duch. I jeszcze dwa wersety. Izajasza 48 rozdział. Chciałbym pokrótce omówić Odkupiciela, bo to się wiąże. Izajasza 48 rozdział. Teraz tylko znajdę ten fragment. Izajasza 48. Szesnasty do 18 wersetu.
Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od początku nie mówiłem w skrytości, ale od tego czasu, kiedy to się działo, tam byłem. A teraz Pan Bóg posłał mnie i Jego Duch. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Ja jestem Panem Twoim Bogiem, który Cię uczy tego, co jest pożyteczne i prowadzi cię drogą, którą masz chodzić. O, gdybyś zważał na moje przekazania, twój pokój byłby jak rzeka i twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Twoje potomstwo byłoby jak piasek i płód twego łona.
Okej. Okay. Do 17 miało być, tak? 16, dobrze mówiłem? 16, tak, 17, tak? Pan twój odkupiciel, święty Izraela. Jeżeli sięgniecie do Księgi Kapłańskiej, dwudziesty piąty rozdział i piąty werset, momencik, tutaj nie wiem, czy to jest ten fragment, bo bo tu troszeczkę jest inaczej. Przeczytajcie u siebie, bo ja 25:5, czy to jest dobry werset?
Nie będzie żółtego, to samo wyrośnie po twojej szniwie.
Nie. Coś mi się pomieszało z tymi wersetami tutaj, ale tam chodzi o krewnego wykupiciela. Odkupiciel. Ten, który ratuje krewny. Te same słowo jest w Księdze Rut, 4 rozdział, 14 werset. Przeczytajcie. Tam mi się coś pomieszało z tymi wersetami, to nic. 4:14.
Wtedy kobiety powiedziały do Noemi: błogosławiony Pan, który nie zostawił cię dziś bez spokrewnionego, aby jego imię było znane w Izraelu.
Bez spokrewnionego. To jest to samo słowo. I teraz o co w tym chodzi? Bóg jest odkupicielem Izraela, święty Izraela. Jeżeli popatrzycie na kontekst, to Bóg się przedstawia jako ktoś bardzo bliski narodowi izraelskiemu. Jako ten, który ratuje kogoś, kto jest w beznadziejnej sytuacji. Jest bezradny, jest skazany na niewolę, jest niewolnikiem. Bo ktoś, kto się zaprzedawał w niewolę, kto oddawał swoją ziemię, stawał się niewolnikiem tego, któremu się zaprzedawał. On nie był już samowystarczalny, samodzielny. On stawał się uzależniony. I teraz potrzebny jest ktoś, kto odwróci ten stan. Kto znowu wyciągnie go na wolność. Da mu wolność. Wyrwie go. Wyratuje go, dając mu wolność. Podobna sytuacja była z Noemi. I pamiętacie, ten pierwszy, on miał prawo być tym wozwolicielem, ale nim nie został. To, że on miał prawo, bo sam fakt bycia w rodzinie i mieć prawo, to jeszcze nie znaczy być wyzwolicielem. On musiał poczynić działania, a on zrezygnował, powiedział: nie chcę, bo to jest ze szkodą dla mnie. I Boaz powiedział: ja w takim razie zrobię to, co do mnie należy. I to on pozwolił, żeby ten, który się urodzi potem, syn, da potomstwo, ród, żeby ten ktoś potem mógł być tym, który poprowadzi rodzinę, który odbierze swoje mienie. I będzie mógł znowu być panem na włościach. Więc Bóg przedstawia się jako tym, który wyratuje Izraela z beznadziejnej sytuacji. I my, czytając ten fragment, odkupiciel, okej. Okay. Ale jeśli czyta to ktoś, kto obeznany jest ze zwyczajami tymi, dzisiaj może to jest bardziej abstrakcyjne pojęcie, ale kiedy ty byłeś obeznany z tymi zwyczajami, czytasz proroka Izajasza i ty doświadczasz na co dzień, co to znaczy krewny, ten, który ratuje, historia Boaza jest żywa, to ty zupełnie inaczej to widzisz. jesteś w niewoli i ktoś cię wyciąga na wolność. Ktoś ci daje prawo, żebyś znowu był wolny. Ktoś bardzo ci bliski. I Bóg tutaj się prezentuje w postaci właśnie takiego, tego, który odkupuje cię z niewoli. Sprawia, że stajesz się znowu wolny. Popadłeś w niewolę, a On ci dał wolność. Znowu jesteś wolny. Wykupił cię. I jeszcze dwa fragmenty. Efezjan 1:7. W kapłańskiej coś bliżej wersetu 45. Ja zaraz sprawdzę.
A nie 25-25?
Możliwe.
Jeżeli twój teraz wyborze, ja sprzeda coś ze swoich własnych.
Tak, tak, tak. No ja po prostu musiałem tutaj... tak, dokładnie. 25, tak, dwójeczkę zgubiłem. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję czujnym studentom. Tak, 25-25. Już nie będziemy czytać, bo jak gdyby z Księgi Rut. Ale można. No, przeczytaj, Kasia. Tak.
Jeśli twój brat zubożeje, a sprzeda coś ze swojej własności, przyjdzie najbliższy krewny, mający prawo wykupu, to niech wykupi, co jego brat sprzedał.
Żeby mu potem oddać. Nie żeby mieć dla siebie, żeby mu oddać. I Bóg tak zrobił. Ja jestem twoim wybawicielem. Daję ci wolność. Ja daję ci wolność. Ale moim kosztem. Chrystus musiał umrzeć. Moim kosztem ja ci daję wolność. Dlatego tamten nie chciał. Powiedział, dla mnie to jest na moją rodzinę strata, bo moje dzieci będą miały gorzej. Bo ja potem nie dość, że biorę to i płacę temu komuś, to jeszcze potem muszę mu za darmo to oddać. A Bóg mówi, ja tak zrobię. Bóg mówi, tak ja zrobię w Izajasza. Mówi, Bóg, ja jestem takim kimś, kto da ci wolność swoim kosztem. Tu nie chodzi o finanse, tu nie chodzi o kupowanie. Tu trzeba zrozumieć kontekst, co ktoś robi swoim kosztem. Efezjan 1:7. Efezjan 1:7.
Którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski.
Odkupienie przez Jego krew. Odkupienie przez Jego krew. Według bogactwa Jego
łaski.
Co okazał Boaz, Rut i Noemi? Łaskę. Tamten nie chciał. A Boaz się zgodził. Bóg mówi, ja okazałem łaskę. Jak okazał łaskę? Dał wolność swoim kosztem. Przez krew. Więc popatrzcie, ofiara Jezusa Chrystusa ma bardzo dużo, on wielu płaszczyzn, wielu punktów można obserwować ją. To jest ofiara za grzech. Cały system kapłański, cały system ofiarniczy w liście do Hebrajczyków jest omówiony. Ale również ta kwestia. Dać komuś wolność, ponosząc swój koszt. Musiał wykupić, żeby mu dać. Wykupił i dał. I stało się to na podstawie ofiary za grzech. Żeby ktoś mógł mieć przebaczone grzechy, to musiał kupić owieczkę, czy tam, nie owieczkę, kozła albo cielaka, tak? I złożyć ją w ofierze. Krew musiała zostać przelana. I na tej podstawie Bóg uznawał go, tak? To cały tam czytaliśmy to, prawda? Ale musiało coś zostać poniesione. W tym wypadku również. Natomiast tutaj chodziło o to, że coś moim kosztem. I zobaczcie, ten sam list do Efezjan, ten sam rozdział, 13-14 werset.
mieliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały.
Bóg odkupił grzeszników przez krew Chrystusa. On zwrócił im wolność, płacąc za to sam. Swoim kosztem to zrobił. W tym sensie, jako krewny. Nie, że coś kupił, zapłacił. Nie w sensie tutaj, tu nie chodzi o handel jak w sklepie. Tu chodzi o coś, co jest fundamentalnie oparte o to, co jest wcześniej. Biblię tłumaczymy Biblią. I ktoś, kto doświadczył takiego wykupu, gdyby to Rut Noemi czytała, to by świetnie rozumiała, o co chodzi. Tak już troszeczkę może mówię tak, takim troszeczkę tak żartobliwie. Ale jeżeli ktoś na co dzień obcuje z jakąś sytuacją, jakimiś zwyczajami, jakimiś prawami i ktoś o tym mówi, to ty wiem, o co chodzi. Ja, bo na co dzień z tym ćwiczę. Natomiast dla nas to jest sprawa abstrakcyjna kwestia. Nas te prawo nie obowiązuje. I dla nas, żeby zrozumieć, przybliżyć nam ten wykup, okup, musimy zapoznać się ze zwyczajami i prawem, które obowiązywało w tamtym czasie. Coś kosztem siebie. Bóg odzyskał wolność, ale też odzyskał ich dla siebie, bo byli w niewoli, a stali się własnością Bożą, dziedzicami. Znowu wolni i teraz dziedziczą to, co Bóg im dał. Do wolności dzieci Bożych Bóg ich wykupił. Chrystus. Byli we władaniu grzechu, byli w niewoli. Bóg ich wyciągnął na wolność, dał im wolność, dał im dziedzictwo. Przychodząc na ziemię, stając się człowiekiem, uniżając się i oddając swoje życie. Oni otrzymali to, na co nie zapracowali, ale otrzymali coś, co sami utracili. W Edenie. Są dziećmi dzięki usprawiedliwieniu, bo zostali uratowani. Z niewolników stali się wolni. Bóg wyratował przez to, że wykupił im wolność. Sam swoim kosztem. Sam swoim kosztem. Wnioski. Jakie wnioski macie? Czy to jest jasne w ogóle, co ja powiedziałem? Czy czytelnie wyjaśniłem mój tok rozumowania? Bo z tokiem nie musicie się zgadzać, oczywiście. Każdy ma prawo do własnego zdania. Natomiast jeśli wytłumaczyłem logicznie i ma to sens, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zgodzić się z tym, jeśli nie. Natomiast czy wytłumaczyłem to przejrzyście?
Tak.
Okej. W takim razie wnioski.
Bóg ratuje tych, którzy do Niego wołają.
Tak. Z czego ratuje?
Depresji.
Jakiej?
Z każdej.
Dobrze, z każdej. Tak, Bóg ratuje z każdej opresji tych, którzy do Niego wołają. A jest jeszcze ktoś? Kto może z każdej opresji wyratować?
Tylko Bóg.
No nie ma. Właśnie to jest też bardzo ważne, że tylko Bóg może wyratować z każdej opresji. On ma moc. Tak? Bo jest wszechmogący. To, co wcześniej było. On też może uratować, bo nikt nie jest tak litościwy, jak On. Czy Bóg jest tylko lekarstwem na doraźne problemy? Nie. Tak, Bóg ratuje od czegoś dużo bardziej strasznego i groźnego niż doraźne problemy. Chociaż nie należy ich bagatelizować. One są straszne, one są bardzo groźne, często destrukcyjne, rozwalają nasze życie, potrafią rozwalić nasze życie, potrafią siać spustoszenie w naszym życiu, te doraźne problemy. Różnie bywa. Nie należy ich bagatelizować i to nie oznacza, że Bóg nie pomaga przejść tych różnych tragicznych katastrof w naszym życiu. Że nie pomaga nam wrócić znowu na tory i zacząć znowu funkcjonować i iść do przodu. Natomiast mimo naszego poglądu, naszych ograniczonych umysłów, zagrożenie wieczne jest niewspółmiernie wielkie do naszych doraźnych problemów. Niewspółmiernie. Natomiast Bóg ratuje i z tych doraźnych, i z tego wiecznego. Bóg pomaga przejść te wszystkie rzeczy. Jak ratunek jest skuteczny? W jaki sposób on jest skuteczny? Kiedy on się staje skuteczny?
Przez wiarę.
Trzeba wierzyć. Jak się przychodzi do Boga, trzeba wierzyć, że jest Bóg. No. Co dalej? Jaki jeszcze wniosek? Co jest pomocne przy próbach i doświadczeniach, żeby lepiej je przejść, żeby pamiętać o wołaniu do Boga? Co?
Poznanie Pana.
Poznanie Pana, tak. Poznanie Pana. Znajomość Boga, jaki jest. Kim On dla nas jest. Jest Ci bliski, czy nie? Czy Pan pokazał Ci, że jest Ci bliski? Że jesteś Mu bliski? Czy Ci pokazał to? Czy doświadczasz tego? Czy zwracasz na to uwagę? Czy jest to dla Ciebie ważne, czy nie? Twardniejesz z czasem, czy coraz bardziej ufasz Bogu? I w tym zaufaniu nie chodzi o to, żebyśmy byli jak dzieci, wiecie, z każdą rzeczą się obnosili, ze wszystkim. Nie, to chodzi o taką dojrzałość w wierze. Inaczej jest wdzięczne dziecko, a inaczej jest wdzięczny dorosły. I nie ma nic złego w byciu wdzięcznym jak dziecko. Ale jeśli dziecko zachowuje się jak dziecko, to wszystko wygląda normalnie. Gorzej jak dorosły zaczyna się zachowywać jak dziecko. To często jest śmieszne. Ale czasami jesteśmy tak szczęśliwi, że na nic nie patrzymy i nic nas nie obchodzi, że ktoś nas będzie krytykował. I cieszymy się jak dzieci. Ale jeśli jesteśmy dorośli w wierze, to na co dzień będziemy się zachowywać jak dorośli, prawda? Nie jak dzieci. I o to też tu w tym wszystkim chodzi, żebyśmy poznając Pana wzrastali w wierze. W chwilach prób i doświadczeń znajomość Boga, jaki jest, jest ratunkiem przed zwątpieniem i odejściem od wiary. Bóg jest odkupicielem, bo przez przelaną krew Syna Bożego odkupił z niewoli grzechu do wolności w społeczności z Bogiem tych, którzy uwierzyli. Na powrót stali się dziedzicami. Z niewolników grzechu stali się dziedzicami Boga i Chrystusa. Dzieci Boże. Dzieci Boże. Zastosowanie. Czy poznałeś Pana Jah jako Zbawiciela i Odkupiciela? Czy go tak poznałeś? Bo jest takie miejsce, kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem, kiedy mówi, że przedstawiłem się, wcześniej mnie poznali jako Wszechmogącego, ale jako Jahwe nie poznali mnie jeszcze. Ale mnie poznają. I w tym kontekście pytam, każdy musi sobie zadać pytanie, czy poznałeś Boga jako właśnie Zbawiciela i Odkupiciela? Co to konkretnie oznacza w twoim życiu? Czym to jest? Czy jest to tylko informacja? Czy doświadczasz tego? Czy masz świadomość tego? Czy żyjesz tym? Jeśli tak faktycznie jest, że jest twoim Zbawicielem, to dlaczego właśnie nim się stał? Dlaczego on? Jeśli stał się twoim Zbawicielem, to czy wciąż nim jest? Jak wytłumaczysz to, że nim jest? Co to znaczy, że on jest? Widzicie, i to jest właśnie to, że Boga poznaje się na co dzień. Jest wiedza teoretyczna i ona się łączy z wiedzą praktyczną. I tak jest w każdej szkole. Jest książka i jest zeszyt do ćwiczeń. Tak kiedyś było. Nie wiem, czy jest teraz, ale to było dobre. Zawsze tak było, że jest książka i zeszyt do ćwiczeń.
Podręcznik
do ćwiczeń. Okej. Okay. Podręcznik i zeszyt do ćwiczeń. Okej. Okay. Tak, dobrze. Dawno było, już nie pamiętam. Nazewnictwo mi umknęło. Ale tak jest i w naszym życiu, słuchajcie, bo jesteśmy no w takiej właśnie, może w pewnym sensie szkole, tak? Uczymy się Boga, uczymy się żyć na co dzień z Nim. Dość dobre mamy warunki szkoły, powiem szczerze. I trzeba się z tego bardzo cieszyć. Ale to nie oznacza, że nasze problemy są mniejsze od innych. Nie. One są czasami na granicy naszych możliwości. Bo mamy takie problemy i takie doświadczenia, do jakich Bóg nas przygotował. Nie martw się tym, co będzie, jak, nie wiem, będą prześladowania tutaj. Nie martw się tym. Nie zastanawia się nawet nad tym, bo ich nie ma. Jak będą, to Słowo Boże mówi, wtedy się módl, jak Dawid, i mów, Panie, pomóż mi to przejść. Ale jeśli tego nie ma, nie prosi siłę, bo ona ci niepotrzebna. Nie bój się na zapas, bo to jest złe. Bo strach to jest brak wiary w Boga. Nie miej wyrzutów sumienia, że jest ci lepiej. Bo Słowo Boże, jeżeli jest ci lepiej, to masz przywilej modlić się o tych, którzy są prześladowani. Bo to jest twoje dzieło w Kościele. Jedni cierpią, drudzy się o nich modlą. Znajdź swoje miejsce i zrozum, jaki jest Bóg. A jeśli nie rozumiemy, to zaczynamy się bać, mieć wątpliwości, wyrzuty sumienia. Różne rzeczy się dzieją po to, żeby zburzyć nasz pokój w Chrystusie. Ale Bóg nas uratował i ratuje nas każdego dnia. Jeśli tego nie widzisz, to poproś Go, żeby Ci otworzył oczy. I będziesz widział, jak każdego dnia Cię ratuje i Ci pomaga i przeprowadza Cię przez każdą sytuację. I wtedy będziesz potrafił to wytłumaczyć, potrafiła. Ja dziękuję dzisiaj za uwagę. Tyle. Pomódlmy się. Mikołaj pisze, nie należy odsłaniać głowy. Tak, nie należy odsłaniać głowy. Jeśli Bóg ją zasłania, to nie zgarniaj Bożych rąk w głowy. Tak? Nie zgarniaj tego, co Bóg dał. To prawda. Tak, tak, to prawda.